Tu Radio Kraków Kultura.
W drugiej części porannego programu Radia Kraków Kultura, Radio Kraków Kultura na co dzień. Witamy kolejnych gości. Są z nami przedstawicielki Instytutu Kultury Villa Deciusza, a to z tego powodu, że w tym roku Letnia Szkoła Wyszehradzka świętować, w zasadzie już świętuje swoje 20-lecie. Jest z nami profesor Dominika Kasprowicz, dyrektor Instytutu Kultury Villa Deciusza. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Villa Deciusza reprezentuje również Aleksandra Szymańska-Niekłań. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Letnia Szkoła Wyszehradzka rzeczywiście 20 lat już funkcjonuje w Willi Deciusza. Możemy powiedzieć, że wychowała już całe pokolenie fachowców, elity z grupy V4. Dominika Kasprowicz.
Oczywiście, można tak powiedzieć. My generalnie uważamy w tym roku przy okazji 20. jubileuszowej edycji, że no to już nie jest projekt, to jest po prostu proces. To jest proces, który w Stowarzyszeniu Villa Deciusza zapoczątkowaliśmy 21 lat temu. Jeden rok nam wypadł z powodu pandemii. No i mamy już na swoim koncie ponad 600 absolwentów.
Więcej. Myślę, że więcej. To jest 850 przeszło, jak liczyliśmy.
A to już jest naprawdę taka liczba, że plus jeszcze eksperci, że naprawdę można być dumnym. W ogóle to jest projekt, który od samego początku cieszył się olbrzymią popularnością. Mamy co roku bardzo dużo aplikacji, więc to zawsze jest jakieś trudne zadanie, żeby wybrać tę finałową grupę. W tym roku ponad 30 osób, w poprzednich edycjach było to nawet ponad 40 osób, ale to są zawsze wyjątkowi ludzie, no i z wielu państw, nie tylko z Wyszehradu.
No właśnie, ciekawy jestem, czy śledzą Państwo późniejsze losy tych, którzy letnią szkołę wyszehradzką w Willi Deciusza, no niejako, przepraszam za to sformułowanie, zaliczyli. Aleksandra Szymańska-Niekłań.
Nie tylko śledzimy, ale jesteśmy także w stałym kontakcie z większością uczestników, ponieważ mamy taką ideę, że te więzi, które tam nawiązujemy w trakcie Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, to jest tak naprawdę start dla dalszej współpracy. To są zawsze osoby, które są bardzo ambitne, mają bardzo ciekawe swoje własne projekty, zainteresowania i czy to na drodze właśnie współpracy z instytucją, czy też prywatnych kolaboracji, jesteśmy w stanie czasami wesprzeć, a czasami także skorzystać z tej wiedzy i doświadczenia naszych uczestników, więc chociażby w tym roku też mamy taką sekcję poświęconą dla uczestników obecnych, a przygotowywaną właśnie przez alumnów poprzednich edycji. To więc oczywiście, to jest cały czas ten kontakt, który się nakręca i który wraca.
No to są młodzi ludzie, tak przed trzydziestką, tak, takiego sformułowanie też użyjmy, ale którzy do Letniej Szkoły Wyszehradzkiej już dołączają, jeśli nie jako liderzy, to jako przyszli liderzy. Dominika Kasprowicz.
Taki był koncept od początku, pomysł przyświecający letniej szkole, to znaczy oczywiście ona ma swój profil, zresztą co roku w jakimś stopniu zmieniamy tematykę, to nie jest co roku to samo, te same warsztaty, te same spotkania. Natomiast przyjmujemy osoby, które z jednej strony już mają jakiś pakiet doświadczeń, ale z drugiej strony odnośnie do których wiemy, że też są otwarte na nową wiedzę i nowe kontakty. Więc to nie są zupełnie młodzi, to nie jest młoda młodzież, to nie są też ci w myśl unijnej definicji nawet po trzydziestce młodzi dorośli, ale właśnie tak pomiędzy, na starcie życia zawodowego, a jeszcze ciągle z otwartą głową, otwartą do tego, żeby się uczyć.
Grupa Wyszehradzka, czyli V4, ale nie tylko, też są osoby spoza V4. Aleksandra Szymańska-Niekłań.
Oczywiście, kraje Partnerstwa Wschodniego, więc osoby pochodzące stamtąd, ale w tym roku także osoby pochodzące z Bałkan Zachodnich.
Mhm. Bałkany Zachodnie z okazji jubileuszu 20-lecia Letniej Szkoły Wyszehradzkiej zdecydowaliśmy się spojrzeć na południe. Wcześniej oczywiście to się zdarzało, ale to były pojedyncze przypadki. Natomiast mamy takie przekonanie, że kraje Bałkanów Zachodnich w tych swoich aspiracjach proeuropejskich, w dążeniu do transformacji demokratycznej w jakimś stopniu, w dużym stopniu przypominają państwa Grupy Wyszehradu w te 20 20 czy 15 lat temu, więc wiemy, że mamy dużo wiedzy i doświadczeń, którymi możemy się podzielić.
Czyli to są państwa, które chciałby przejść tę samą drogę, którą przeszła grupa V4, to co, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, jakie jeszcze kierunki, Aleksandra?
Serbia oraz Albania, z tego co kojarzę w tym roku. Także cztery osoby z Bałkan Zachodnich.
Jakie kraje to już wiemy, ale powiedzmy jeszcze o tym, jak zmieniały się priorytety i tematy podejmowane przez Letnią Szkołę Wyszehradzką, no bo też trudno porównywać obecną sytuację do tej sprzed 20 lat, Dominika Kasprowicz.
Trzeba pamiętać, że Letnia Szkoła Wyszehradzka powstała w momencie, to był rok 2002, kiedy jeszcze nie byliśmy członkami Unii Europejskiej. Wtedy ten kierunek proeuropejski to był priorytet. O tym się rozmawiało, to się dyskutowało, to były pomysły, ścieżki, aspiracje. Jakby wszystko stało, tak? Europa stała przed nami wtedy praktycznie otworem. Ten projekt był stworzony także dlatego, że ówcześni młodzi ludzie, 20 lat temu, mieli przed sobą otwierające się, powiedzmy, bramy Zachodu i mieliśmy takie poczucie w Illidiciusze, też w Krakowie, że nie ma specjalnego zainteresowania względem tego, żeby dowiadywać się więcej o swoich najbliższych sąsiadach. A jeśli popatrzeć nawet na wydarzenia bieżące w Ukrainie chociażby, ale nie tylko, to jest ewidentne, że do których nam najbliżej, najczęściej dużo nas łączy, ale też historycznie bywa, że wiele nas dzieli. Dlatego Letnia Szkoła Wyszehradzka była taką bardzo atrakcyjną platformą, która może nie zatrzymywała młodych ludzi przed wyjazdem, ale dawała szansę na to, żeby się poznać lepiej w tym najbliższym takim geograficznym, historycznym, społecznym otoczeniu.
W jakim sensie Letnia Szkoła Wyszehradzka wypełniła już swoje zadanie? Bo też, jak pani profesor przypomina, powstała rok w 2002 roku, czyli rok przed referendum akcesyjnym, no, które przyniosło oczywiście odpowiedź na tak, no ale nie była to tak aż przekonująca różnica, jak dziś wydawać by się nam wszystkim mogło. Późniejsze badania pokazały, że jednak Polacy są euroentuzjastami i takimi też pozostają do dzisiaj. W jaki sposób jest to także owoc pracy Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, Aleksandra Szymańska-Niekłań?
Zawsze staramy się inspirować uczestników do zadawania pytań, więc pierwsza kwestia, która myślę, że tutaj jest kluczowa, dajemy możliwość tej otwartej rozmowy i nieskrępowanego zadawania pytań, co się dzieje na przykład w czasie debat z przedstawicielami korpusów dyplomatycznych. I są to czasami pytania bardzo trudne, bardzo skomplikowane, które jednak pozwalają w jakiś sposób skonfrontować to, co myślą osoby uczestniczące, a z tym, co jest promowane na przykład w mediach, bądź też z pewnymi stereotypami. Niemniej jednak jakby podstawą tego budowania otwartości jest to poznawanie drugiej osoby i tej inności, tej innej kultury. Więc tak naprawdę to jest takim pierwszym krokiem w tym budowaniu tolerancji i otwartości.
No bo też młodzi ludzie, cokolwiek miałoby to sformułowanie znaczyć, uczestnicy Letniej Szkoły Wyszehradzkiej w Illidiciusza też mają zajęcia, prowadzą rozmowy ze specjalistami, z, no właśnie, przedstawicielami korpusów dyplomatycznych, naukowcami, biznesem. Z kim w tym roku, pani profesor Dominika Kasprowicz?
Kilka lat temu szkoła, jeśli chodzi o swój program, przeszła transformację. Podzielona została na takie dwa bloki, który jeden jest, powiedziałabym, bardziej ogólny, taki ogólnorozwojowy. Daje możliwość konfrontacji, spotkania z ekspertami, najlepszymi specjalistami różnych szczebli, tak, i różnych dyscyplin. Więc jest w pewnym sensie bardzo otwierający. Natomiast druga część Szkoły Wyszehradzkiej to są bardzo już wąsko projektowane, specjalistyczne warsztaty, które my nazywamy laboratoriami. I tematy tych laboratoriów zmieniają się. W tym roku to jest zarządzanie w przestrzeniach dziedzictwa i biznes, ale społecznie odpowiedzialny w takim nowoczesnym wydaniu. Więc mamy najlepszych tutorów europejskich, światowych, przyjeżdżających do nas, często wracających do nas którzy pracują indywidualnie z uczestnikami nad projektami, biznesplanami, aplikacjami, z którymi oni przyjeżdżają. Więc każdy wyjeżdża, powiedziałabym tak, że nie tylko z przewietrzoną głową i z nowymi ogólnymi informacjami, ale też mając na koncie taki postęp, jeśli chodzi o własny projekt, czy jakby na przykład pomysł biznesowy.
Mówiła pani dyrektor o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, no ale to jest jakby wpisane też w funkcjonowanie Instytutu Kultury Villa Deciusza. W jaki sposób wydarzenia na wschodzie, wydarzenia na Ukrainie, to w jaki sposób rosyjski agresor postępuje z dziedzictwem kulturowym, no jakie to nam daje aspekty do tych rozmów, w jaki sposób ta rola dziedzictwa kulturowego przez te wydarzenia na wschodzie no jest wzmacniana, jak będzie pokazywana podczas Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Aleksandra Szymańska nie kłoni.
Mamy grupę uczestników z Ukrainy, wspaniałe osoby związane właśnie głównie z pracą artystyczną, z pracą w szeroko pojętej kulturze. Już samo to jest takim pewnym wejściem w dzielenie się tą wspólną traumą, ale oprócz tego jeszcze mamy kilka wydarzeń, które bezpośrednio są poświęcone właśnie rozmowie na temat doświadczenia migracji, na temat jakby tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, ale i w której będziemy za kilka lat, jeżeli konflikt się skończy, bądź też jeżeli potrwa. I tutaj to nie jest tylko doświadczenie Ukrainy, bo na przestrzeni lat były różne konflikty tutaj w częściach wschodnich. To jest Gruzja, to jest Azerbejdżan, Armenia. I zawsze ten kontekst bardzo wybrzmiewał, bo w trakcie tych zajęć, które są poświęcone właśnie rozwojowi swoich projektów, bardzo wiele z nich ma ten aspekt społecznej odpowiedzialności, tego pierwiastka zmiany rzeczywistości na lepsze. I to jest właśnie ta okazja, w której osoby, które nie są bezpośrednio osadzone w konflikcie, mają możliwość poczuć i zobaczyć tą perspektywę osób przyjeżdżających stamtąd.
Społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ale to rozumiem wszystko na szerokim tle wojny również. Profesor Kasprowicz.
To trzeba powiedzieć, że w Willi Deciusza temat trwającego konfliktu, wojny w Ukrainie, my od początku jego trwania poruszamy na różnych płaszczyznach. Sama Letnia Szkoła Wyszehradzka nie jest skoncentrowana na tym wątku. Raczej skupiamy się na tym, aby tę wybraną grupę osób, zwłaszcza przyjaciół, uczestników z Ukrainy, możliwie wzmocnić, tak? Dając im kompetencje, możliwość wymiany, nawiązania kontaktów w takiej konwencji, w takiej perspektywie, że trzeba myśleć o tym, jak odbudowywać, jak ratować to, co niezniszczone i jak odbudowywać to, co zostało zniszczone. Pan redaktor poruszył temat dziedzictwa, dóbr kultury i tego, jaką rolę odgrywają, ale też jaką rolę odgrywają jako obiekt, ale też i narzędzie wojny. I no oczywiście to jest temat rzeka. Dla nas bardzo istotny jest aspekt jeden w tym momencie, a mianowicie, że nośnikami kultury, nośnikami dziedzictwa kulturowego są przede wszystkim ludzie. Jakby my zwykliśmy myśleć o tym w Krakowie i nie tylko, przez pryzmat dóbr kultury w rozumieniu materialnego dziedzictwa. Natomiast skupiamy się przy tym projekcie przede wszystkim na młodych ludziach i na tym, co przynoszą, ale też jakie zadania przed nimi będą, kiedy wrócą, bo tak deklarują, że wrócą do Ukrainy i kiedy tam będą od nowa często stawiać instytucje kultury, czy odbudowywać, czy rekonstruować. Więc no, przed nami wszystkimi olbrzymie jest wyzwanie, my się od tego nie uchylamy. Zresztą jak zawsze będziemy z nimi w kontakcie.
Liderzy, którzy przeszli Letnią Szkołę Wyszehradzką, też będą brać udział w tym procesie, rozumiem, bo to nasz wspólny środkowoeuropejski los, no, takie zadanie, rozumiem, też stawiamy przed sobą tutaj, patrząc z perspektywy V4 choćby. Aleksandra Szymańska, nie kłoń.
Grupa Wyszehradzka i też te priorytety współpracy wyszehradzkiej od pewnego czasu wskazują, że Ukraina jest jednak takim naturalnym kierunkiem i partnerem dla naszych czterech państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. i ta współpraca, która nawet na tym etapie już teraz widzimy, co prawda dotycząca wcześniejszego okresu, jest bardzo intensywna, ponieważ powstały projekty, które już obejmowały uczestników i ich organizacje, którzy wcześniej byli u nas w Krakowie. I zawsze z ogromną radością śledzimy właśnie takie projekty, tego typu inicjatywy.
Natomiast pani Aleksandra mówi o programie, który kilka lat temu zainicjował Fundusz Wyszehradzki, Visegrad Plus, który obejmował i też środki dedykował projektom, w których brali udział partnerzy z Ukrainy. No ale trzeba powiedzieć, że zresztą podczas wczorajszej inauguracji to wybrzmiało bardzo mocno, na granicy wręcz powiedziałabym takiego dyskomfortu w gronie przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, powiedzmy tak ogólnie. No bo jednak kwestia stosunku do agresji rosyjskiej w Ukrainie jest aktualnie i politycznie tym, co państwa Wyszehradu dzieli.
No właśnie, natomiast, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Tak. No,
natomiast trzeba pamiętać, że tutaj się dobrze, myślę, sprawdza to zdanie, które przyświecało początkom integracji europejskiej, że jakby nie jest nadrzędnym celem zbliżanie do siebie państw czy łączenie państw. Celem jest łączenie ludzi. I w tym względzie współpraca wyszehradzka, zwłaszcza Fundusz Wyszehradzki, 6 tysięcy projektów, które do tej pory sfinansowano, jest dobrym przykładem, że to się dzieje. Więc warto pamiętać z jednej strony o tym, że no, stosunek zwłaszcza Węgier w tym momencie jest, no mówiąc krótko, niespójny ze stosunkiem pozostałych trzech państw wyszehradzkich w odniesieniu do roli i znaczenia Rosji i konfliktów w Ukrainie, kwestii pomocy, możliwości nałożenia sankcji, dostaw broni i tak dalej. Natomiast współpraca wyszehradzka od tych, bo już trwa ponad 30 lat, jakby przebiega na wielu różnych obszarach i ona jest skuteczna.
I V4 przetrwa, mimo tych różnic w stosunku do agresji Rosji na Ukrainę.
No to jest wielki test dla państw Grupy Wyszehradzkiej, dla osób, które są na poziomach ministerstw spraw zagranicznych zaangażowane w animowanie tej współpracy. To jest olbrzymie wyzwanie, ta sytuacja obecnie. Faktem jest, że każde z państw w różnych konfiguracjach jest równocześnie zaangażowane także w inne formaty regionalnej współpracy. Jest Trójkąt Weimarski, jest Inicjatywa Trzech Morz, jest, prawda, ten Trójkąt Sławkowski. Więc państwa Grupy Wyszehradzkiej są w stanie swoje polityczne priorytety realizować w obrębie także innych sieci partnerskich. Ewidentne po wczorajszej inauguracji stało się, że format współpracy wyszehradzkiej prawdopodobnie będzie kontynuowany, natomiast jasnym jest, że będzie kontynuowany w tych obszarach, w których państwa są w stanie osiągnąć konsensus. Tam, gdzie się nie dogadują, jakby w tym kierunku po prostu się nie idzie. To się może podobać albo nie, natomiast no, takie są polityczne realia.
To zamykając pierwszą część naszej rozmowy, jeszcze pytanie o kolejnych 20 lat letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Jakie będą kolejne dekady? No bo 20 za nami, a przed nami, no właśnie, jakie wyzwania? To może teraz od Aleksandry Szymańskiej niech pani rozpocznijmy.
No tak jak pan redaktor wspomniał, ta przyszłość, czyli co będzie po wojnie w Ukrainie, co będzie z Bałkanami Zachodnimi, w którą stronę pójdziemy. 20 lat to jest moment, w którym mamy wiele przemyśleń na temat tego, co udało nam się osiągnąć, gdzie powinno być włożone więcej pracy czy też uwagi i myślę, że będzie petarda.
Profesor Dominika Kasprowicz.
Petardy odrobiną się obawiam, to jednak jest obiekt zabytkowy. Ale no to się zgadza. Jakby ustalmy fakty. Fakty są takie, że to jest projekt wręcz legendarny. To jest projekt trwający 20 lat. To jest projekt, który ma olbrzymi zebrany kapitał i wielką sieć przyjaciół, współpracowników, instytucji partnerskich i zasobów. Myślę, że w następnych edycjach skupimy się na tym, aby jeszcze szerzej, być może międzynarodowo, nawet globalnie, się nimi podzielić. Mamy do tego potencjał.
Dominika Kasprowicz i Aleksandra Szymańska-Niekłań z Instytutu Kultury Villa Decjusza są gośćmi porannego programu Radia Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program Radia Kraków Kultura, w którym gościmy przedstawicielki Instytutu Kultury Villa Decjusza, Dominika Kasprowicz i Aleksandra Szymańska-Niekłań w studiu Radia Kraków Kultura. Za nami rozmowa o 20-leciu Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. No a teraz, skoro wakacje dopiero się rozpędzają, pytanie o te plany związane z latem willi Decjusza. Willa gości dwie nowe pisarki z Ukrainy i Hiszpanii, powiedzmy bliżej, nieco więcej o mistrzyniach pióra, Dominika Kasprowicz.
Tak, po raz kolejny mamy przyjemność we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym organizować pobyt pisarek, w tym roku pisarek, które są laureatkami programu rezydencjalnego organizowanego w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, więc mamy teraz w gościnnych progach willi dwie pisarki, z których jedna, zresztą właściwie obydwie, realizują projekty swoje literackie dotyczące kobiet, historii współcześnie. Natomiast nie są one jedynymi naszymi gościniami. Trzeba pamiętać, że teraz w willi Decjusza, teraz od kilku lat, realizujemy równolegle 5 programów rezydencjalnych. Jesteśmy w ogóle najdłużej nieprzerwanie działającym w Polsce miejscem rezydencji literackich, znanym, mam nadzieję, lubianym, więc oprócz programu Miasto Literatury UNESCO, który jest ważnym, ale jednak krótszym, mamy także 4 inne, które trwają i zresztą dostarczają również wielu wrażeń, bo chociażby teraz w najbliższy weekend na festiwalu mamy promocję tomu poetyckiego angolskiej poetki Ayon Nin, która jest gościnią miasta Krakowa, mieszka w willi Decjusza, a która wydała tomik, swój debiutancki tomik poezji, zresztą już za granicą nagradzany w tłumaczeniu na polski, więc to też wielkie dla nas ważne wydarzenie, bo to chwilę trwało.
Czyli lipiec, sierpień to będzie ten moment, kiedy będzie można bliżej poznać willi Decjusza, rezydentki Aleksandra Szymańska-Niekłań?
Na pewno będzie można zapoznać się z tą twórczością, która dzięki premierze tomiku będzie po prostu dostępna. Ale to nie będzie jedyny powód, dla którego możemy Państwa zaprosić do willi Decjusza.
No właśnie, co latem willi?
Na pewno otwarty pałac. Zapraszamy wszystkich do zwiedzania pałacu w ramach dni otwartych także w tygodniu, ale także w niedzielę. Więc lipcowe niedziele to koniecznie wizyta w Parku Decjusza i w willi Decjusza samej. To także cykl koncertów letnich w popołudnia niedzielne.
Mhm. Powiedzmy jeszcze, że od kilku dni w pałacowych wnętrzach można obejrzeć artystyczną interwencję.
Pałacowe niepokoje.
Pałacowe niepokoje. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni potencjalnie dużą ilością zwiedzających. Nie, zupełnie teraz poważnie. Pałacowe niepokoje to jest interwencja artystyczna zaplanowana ponad 3 lata temu. Zresztą projekt, który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wykonaniu krakowskiej, chociaż już nie mieszkającej od wielu lat w Krakowie, artystki Dagmary Wyskiel. No i pani Dagmara zaproponowała, można powiedzieć, bardzo zaskakujące obiekty artystyczne. Jest ich 9, rozmieszczone są w różnych punktach pałacu, wykonane z tworzyw sztucznych i naprawdę, proszę mi wierzyć, oglądając je w tych wnętrzach, nie sposób nie zadać pytania, co jest ważne, co po nas zostanie, z czego tak naprawdę jest ten nasz materialny świat zbudowany. Więc niewątpliwie ta interwencja wytrąca z równowagi bywalców willi Decjusza, ale myślę, że zadaje bardzo ważne pytania i na tym się chcemy skupić. Także do 8 lipca,
do 7.
Do 7 lipca, sierpnia, do 7 sierpnia można przy okazji zwiedzania zespołu pałacowo-parkowego także no, zderzyć się z tymi niewygodnymi, ale ważnymi pytaniami, które wywołuje instalacja artystyczna Dagmary Wyskiel.
Czyli zatem ci wszyscy, którzy po prostu chcą zwiedzić willę Decjusza, taka możliwość istnieje cały czas, będą mieć również okazję do tego, by zapoznać się z pałacowymi niepokojami.
Mm-hmm. Tak jest.
No mamy ścieżki specjalnie stworzone w ostatnim czasie, ścieżki zwiedzania, w których istotnym wątkiem dla samej Willi Decjusza, ważnym, ale też historycznie uzasadnionym, to są wątki przymusowego uchodźstwa i migracji, nie tylko z stylów architektury, ale też właścicieli obiektu i osób ważnych dla Krakowa, które w willi bywały, które willę współtworzyły, a które można powiedzieć wniosły taki pierwiastek imigrancki, uchodźczy, nie tylko bieżąco, współcześnie, ale też na przestrzeni tych 500 lat historii miejsca. Także takie ścieżki zwiedzania w czasie dni otwartych naprawdę Państwu polecamy. Są nowe.
Działalność związana z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Pytanie o Heritage Lab. Aleksandra Szymańska-Niekłań?
Tak, Lab Heritage to jest taka część naszej działalności, w której transferujemy te nasze doświadczenia w zarządzaniu kulturą, w programowaniu, w jakby osiąganiu pewnych celów za pomocą kultury, który właśnie też ma miejsce teraz na początku. Grupa tu jest zamknięta, tu w ramach uczestników należało wcześniej odbyć rekrutację. No i to jest właśnie budowa publiczności i budowanie oferty, która jest w stanie zdziałać cuda. Także w kontekście teraz tych potrzeb grup migranckich, które mamy.
To, o czym pani Ola mówi, czyli audience development, tak? Rozwijanie oferty, która jest budowana z perspektywy, w odpowiedzi na potrzeby zmieniającej się publiczności, to jest teraz codzienne wyzwanie, myślę, wszystkich instytucji kultury i większości organizacji, które działają w sferze kultury w Krakowie i nie tylko. Przecież my z dnia na dzień, nasza publiczność, nasi odwiedzający zmienili się, jeśli chodzi o strukturę, może nie tyle płciową, ale wiekową, no i językową, kulturową. Takie projekty, takie programy w instytucjach buduje się latami. Krakowskie instytucje wykonały naprawdę olbrzymią, tytaniczną pracę, dostosowując swoje programy albo oferując nowe dla grupy głównie ukraińskich uchodźców wojennych, ale przecież teraz wraca i turystyka, i międzynarodowy odbiorca, ten wakacyjny, więc naprawdę, myślę, mamy wszyscy ręce pełne takiej kreatywnej pracy i Lab Heritage właśnie między innymi temu służy. Jak adaptować programy tak, aby móc nawiązać z publicznością długotrwałą relację, opartą na zaufaniu, więc to nie tylko slogany, to naprawdę jest podstawa dla efektywnej działalności instytucji kultury.
Nie powiedzieliśmy jeszcze niczego o parku, no a tutaj tereny zielone, to jest oczywiście kierunek numer jeden, biorąc pod uwagę te wszystkie letnie popołudnia i wieczory, ale rozumiem, park stoi otworem dla każdego, kto chciałby się zanurzyć w zieleni. Aleksandra Szymańska-Niekłań.
Park stoi otworem pod warunkiem, że koniecznie zajrzy się do willi Decjusza. Powiedzmy tak.
Zespół pałacowo-parkowy Willa Decjusza, taka jest nazwa tego miejsca i no, wyraźnie widać, że nawet jeśli nie bardzo wyraźnie z punktu widzenia aktualnie istniejącej infrastruktury, to jednak jest pewna spójna całość. Wspaniale jest w te upalne dni być w Parku Decjusza, to jest zabytkowy park, może nieco zaniedbany, tutaj należałoby naprawdę skupić się na rewitalizacji tego miejsca, no ale przede wszystkim to połączenie z pałacem i to dziejące się wielość wydarzeń razem z parkiem daje naprawdę tworzy unikatową ofertę w Krakowie, w tej części Polski, ale też międzynarodowo. To naprawdę jest szczery zachwyt gości z zagranicy, którzy przyjeżdżają do willi Decjusza i wychodząc z pałacu mają jeszcze do dyspozycji ten fantastyczny, przecież zabytkowy, unikatowy park.
No to pani dyrektor, do problemu rewitalizacji parku pozwolę sobie jeszcze powrócić tutaj w Radiu Kraków Kultura.
Oczywiście, jestem gotowa.
Profesor Dominika Kasprowicz, dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza, bardzo dziękuję.
A także dziękuję bardzo.
Aleksandra Szymańska-Niekłań, również z Willi Decjusza, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.